Przed mikrofonem Justyna Nowicka. Witam w dobrych książkach, a dobra książka, którą mamy dziś na myśli, to dramat poetycki autorstwa krakowskiej pisarki, poetki, dramatopisarki i reżyserki Joanny Oparek. Ten właśnie tekst, nagrodzony między innymi krakowską książką miesiąca, stał się podstawą naszego nowego słuchowiska. Słuchowiska, które zatytułowaliśmy Małe powinności, sceny z życia kobiet. Już za moment rozmawiać będziemy z samą autorką i reżyserką nowego słuchowiska Radia Kraków i Radia Kraków Kultura, ale wcześniej spotkanie z krytyczką literacką Anną Marchewką i opowieść o tym, jak doszło do wyboru tego właśnie tekstu i decyzji, by takie właśnie nowe słuchowisko powstało w naszej rozgłośni. Zapraszam.
Dobre książki.
A dzisiaj w Radiu Kraków przygotowujemy się do premiery na naszej antenie. Nowe słuchowisko Radia Kraków i Radia Kraków Kultura. Małe powinności, sceny z życia kobiet. To adaptacja dramatu poetyckiego znakomitej krakowskiej pisarki, poetki, ale także reżyserki teatralnej Joanny Oparek. W studiu witam krytyczkę literacką Annę Marchewkę. Witam cię. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I od razu powiem i chcę się do tego przyznać, że gdyby nie ty, gdyby nie Małgorzata Lebda, wspaniałe krakowskie, między innymi pióro, to tego słuchowiska by nie było.
Książki z wierszami mają jeszcze trudniej niż inne książki. Proza wydaje się łatwiejsza w odbiorze i szybciej trafia do osób czytających. Książki z wierszami, nawet te najlepsze, obijają się gdzieś po marginesach namysłu krytyczno-literackiego nawet, nie ma za dużo recenzji. A gdy trafia się taka książka jak ta, czyli Małe powinności, taka książka, która świetnie działa na głos, kto raz słyszał Joannę Oparek czytającą własne wiersze, ten wie, w czym rzecz, to pomyślałyśmy z Małgosią, że nie można tego zostawić, bo praktyka życiowa jest taka, co się odkłada, to zostaje odłożone. Prowizorka trwa najdłużej. Postanowiliśmy zadziałać i sprawdzić, czy ty, dobry duch Radia Kraków Kultura, czy jesteś w stanie nam pomóc, nam, czyli osobom czytającym i pragnącym widzieć tę książkę, słyszeć tę książkę, może usłyszeć tę książkę w realizacji tego pomysłu. I gdy okazało się, że tak, no to wielka radość po naszej stronie, bo rzeczywiście ta książka działa i czytana po cichu, i czytana na głos, i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej działała słuchana z dodatkami ekstra muzycznymi.
Tak będzie. Zresztą zanim może się trochę spróbujemy wgłębić w koncept tej poezji, bo on jest bardzo, bardzo szczególny, ale też bardzo, mam wrażenie, mocno osadzony w pewnej tradycji mówienia właśnie poezji, no to wystarczy przypomnieć Homera. Wszystko to było na głos i jakby musimy tę świadomość mieć, że Joanna bardzo świadomie zarządza tym prawem poety do wypowiadania własnego tekstu. To od razu powiem, że jednak te lektury, czy to przyswajanie, ta percepcja czytającego i słuchającego jest jednak zupełnie inna. Ta intymna lektura być może bardziej koncentruje nas na detalach tej poezji, jaka jest wyszukana. Lektura czy przyswajanie uchem no pokazuje jej moc, jej siłę, bo to nie są za przyjemne wiersze.
Może
że właściwie rozmawiamy o czymś niezwykłym, ale takim, no to boli po prostu.
To boli i ma boleć, choć na pewno nie mamy do czynienia z taką książką, którą by można nazwać książką pornograficzną. To nie jest pornografia bólu, przemocy.
No, o takich osobach zresztą Joanna pisze, prawda?
Tak,
no.
Tak. Ona pisze przeciw temu, co można by nazwać reprodukcją przemocy w literaturze pięknej, popularnej. Z tym niestety spotykamy się bardzo często. Przemoc uznawana jest za przejaw siły i przemoc uznawana jest za atrakcyjną w przestrzeni bardzo szeroko rozumianej kultury. A Joanna Oparek zdaje się, że włączyła kontrspojrzenie, bo to jest rzeczywiście książka do słuchania i to będzie, myślę, piękne, ale trudne, bolesne, co wcale się nie wyklucza, raczej idzie ręka w rękę, pod pachę można, można by powiedzieć. Powiedziałaś o tym, że ta książka czytana w zaciszu jest trochę inna. Co innego może widać, bo ta książka ma działać nie tylko na ucho, ale ma nas zmusić do tego, żebyśmy zobaczyli, co robimy, gdy patrzymy na przemoc. Tak sobie myślę, że to jest książka po części interwencyjna, ale przede wszystkim jest to książka literacka. Sięga Joanna Oparek po taką ramę, nawet nie tylko popkulturową, ale nawet masową. Pokazuje, co my robimy w tym spektaklu, w jakim wszyscy uczestniczymy.
To show jest wręcz zreprodukowane,
jest
prawda?
Zreprodukowane.
Szanowni Państwo, popatrzcie, oto przed Państwem. Tak, takie frazy.
Ale zreprodukowane na ukos. Z ukosa właśnie patrzy Joanna Oparek po to, by naruszyć, może nie rozmontować, bo oczywiście to się nigdy nie udaje w 100%, tę machinę reprodukującą przemoc. Czyli pyta ta książka mnie czytającą, a potem mnie słuchającą, co ja robię, gdy patrzę na przemoc. Czy na pewno, gdy patrzę, jestem bierna? Wydaje mi się, że nie.
Czy na pewno trochę mnie to nie ekscytuje?
Właśnie.
Albo podnieca wręcz.
Albo podnieca. No. Co wobec tego powinnam zrobić? Jak się zachować? I ten głos, o którym już wspominałaś, ta różnica, która z głosem się pojawia, wraca do mnie, może do mnie wrócić głos tych, które słyszalne nie były.
Czyli ofiar. Które
doświadczyły przemocy, bo zwykle mówimy o ofiarach przemocy, a ich głos nie zawsze wybrzmiewa. Szybko jest przerabiany na jakiś news medialny, szybki, atrakcyjny, ale wcześniej przez tych wiele lat cierpienia nie tylko były niewidzialne, ale też niesłyszalne. I ta praca z głosem, wydaje mi się, ma iść w tę stronę.
Realne i symboliczne znaczenie ma też, prawda?
Tak. Zobaczcie, usłyszcie, niech to podziała na was również w ciele, bo głos, który do nas wraca, on wraca do mnie zmysłowo. I moje przeżycie nieprzyjemne, jakoś uruchamiające mnie na różnych poziomach, nieprzyjemnych właśnie, ma podkreślić ciężar tego, co się wydarzyło. To ciało, które zostało zranione, to ciało, które jest opowiadane i teraz się opowiada, wraca do mnie przez ciało.
Tak.
Zapominamy o tym, że głos jest zmysłowy, prawda?
Oczywiście. Za chwilę, mam nadzieję, chociaż fragmentu będziemy mogły tego słuchowiska jeszcze przedpremierowo posłuchać i bardzo dobrze opisujesz moje pierwsze wrażenia, bo jesteśmy w trakcie produkcji, która się zamyka. No właściwie jest już zamknięta, ale to są takie ostatnie poprawki i niejednokrotnie miałam to poczucie, słuchając Joanny, żeby tak jej powiedzieć, weź przestań, dość tego. Dość tego, a właśnie rzecz w tym, że nie dość. Ona też zajmuje się bardzo ważnym obszarem i zupełnie mam wrażenie niedoszacowanym, jak może być dotkliwy dla ofiar, taką wtórną wiktymizacją.
Tak.
To znaczy osoby, które w końcu po latach jakoś zostały uratowane, stają się bohaterami mediów i na przykład ponownie są oceniane, że Natasza Kampusz, nie wiem, się maluje.
Tak.
I w ten sposób jest oceniana i w ten sposób jest, no staje się wtórnie ofiarą, tylko że już teraz nas wszystkich, nas, którzy interesują się historią, jej historią, którzy to czytają i dla których po prostu jest kolejną atrakcją w dzienniku telewizyjnym.
Albo że po prostu dobrze się ma. Jakim prawem?
Przecież powinna być smutna.
Powinna być smutna. Mamy jakiś wzór na ofiarę. Jakim prawem ona do tego wzoru nie chce pasować? Ta wtórna przemoc to jest właśnie też zamykanie w roli. A wydaje mi się, że to, co w małych powinnościach się dzieje, w ogóle ten tytuł jest znaczący. To są powinności, które my mamy, osoby uczestniczące w tym całym przedsięwzięciu. Kwestionowanie wszystkiego, co uznawane jest za oczywiste. Otwartość, coś, co można by nazwać empatią, ale taką rozumną empatią. wdrukowane mamy na poziomach świadomym, nieświadomym i jeszcze pewnie jakimś innym mechanizmy przemocy. Całe się z nich składamy, bo w takiej kulturze patriarchalnej się wychowałyśmy. Tak. Więc naszą powinnością małą, wielką, zacznijmy może od tej małej, jest samoświadomy zwrot ku temu, co ja właściwie robię. Moja odpowiedź jest już zmianą w świecie. Od takich małych zmian, należy, myślę, zacząć. I performatywność tej poezji, zarówno na papierze, jak i teraz w przestrzeni radiowej, potem w eterze, jest istotna, bo ma mnie uruchomić. Wybić mnie z bezruchu i z takiego poczucia, ja nic nie mogę.
No właśnie, jednak no, biedne mogę. Dziewczyny, tak, tak, no ale co, no, jesteśmy tak daleko. Zresztą zapytałam Joannę, czy to było takie trochę prowokujące, czy uważa się za moralistkę i oczywiście trudno się do czegoś takiego przyznać, prawda, ale jej poezja no, stawia nam bardzo wysokie wymagania moralne. Tak. Nazwijmy rzecz po imieniu, prawda?
Tak. Jest to wyzwanie i trzeba na nie odpowiedzieć. A jeśli nie, to trochę głupio się robi, prawda, bo to wyzwanie jest bardzo silne. Gniew, który przebija z tej książki, jest takim gniewem słusznym, jakkolwiek to podejrzane słowo, ale takim gniewem, który ma mnie porwać, podpalić, nawet bym powiedziała, wspomniałaś Homera. Z gniewu tam właściwie wszystko się zaczyna. Gniew opiewaj bogini. I gniew opiewaj bogini. Rozgniewajmy się na to, w czym bierzemy udział, w czym jesteśmy, na co się zgadzamy. Gniew sprawia, że trzeba powiedzieć nie, a potem przyjąć konsekwencje odmowy.
Tak. Chwilę porozmawiajmy o samej Joannie Oparek. Powiedz, trochę śledzisz jej poezję, jak tutaj, jako krytyczka, no bo poezja to jest twój ważny temat, więc jest to, Joanna Oparek jest kobietą, jest z Krakowa, więc wyobrażam sobie, że no, na pewno miałaś do czynienia już z jej wierszami.
Tak, miałam do czynienia, miałam też okazję słuchać jej wierszy w przeszłości, nie tylko małych powinności, ale też wierszy wcześniejszych. I za każdym razem robiła na mnie bardzo duże wrażenie osoby mocno świadomej metody, już wypracowanej, i osoby, która jest zainteresowana przekraczaniem tej wypracowanej metody. Osoby, która rozwija się i w związku z tym działa na mnie jakoś uruchamiająco. Nadal jest to osoba, to już podkreśliłaś na samym początku, w jakiejś niszy. Ciekawe,
to jest, prawda? To jest zdumiewające. Niemożliwe właściwie, nie rozumiem tego. No.
Ale być może jest tak, że każda poetka, każdy poeta, każdy wiersz ma swój czas, pracuje w swoim tempie i tutaj się nazbierało się tej energii i być może te małe powinności będą jakąś dużą sprawą
Dla mnie było, przepraszam, wchodzę ci w słowo, szokujące, że na przykład nie dostała nagrody Gdynia w tym roku, ponieważ była po raz kolejny do tej nagrody nominowana. Jest bardzo wyrazistym głosem i wiem, że też ma swoich fanów wśród krytyków. Jest szanowaną poetką, z tym, że środowiskowo. No to...
Ale wiadomo, że nagrody...
No tak, to jest odrębna rzeczywistość, masz rację.
Nie da się niestety przyznawać nagród wszystkim, którzy na to zasługują, bo jest tylko jedna w roku, prawda?
Tak.
Ale za to książka została wyróżniona tutaj w Krakowie, czyli jest krakowską książką miesiąca. Byliśmy pierwsi, jeszcze przed Gdynią przyznaliśmy tę nagrodę. Ale w ogóle z poezją jest kłopot. Tak sobie myślę. W tej bańce poetyckiej rzeczywiście jest jeszcze sporo do zrobienia, ale ja mocno wierzę w takie procesy nieśpieszne. Raczej wierzę w kumulację energii, bo te wybuchy, szybkie kariery, tak można by powiedzieć, czasem są zbyt ciężkim doświadczeniem dla osoby, która doświadcza tego dużego sukcesu. Najważniejsze jest to, co się dzieje w wierszu, więc te książki zostają z nami. Piłka jest po naszej stronie boiska, tak można by powiedzieć.
Tak, czyli długodystansowość tego projektu, już używając takich słów. A pytałam cię o jakby twoją lekturę, twoją obserwację Joanny. no bo domyślam się, że to nie jest pierwszy tekst jej, z którym masz do czynienia.
To nie jest pierwszy tekst, z którym mam do czynienia. Ona, wydaje mi się, najciekawsza właśnie w tym wymiarze performatywnym, że ona bardzo, już właściwie nawet nie, nam nic nie chce tłumaczyć. Podkreśla, że my jesteśmy w tym momencie, w którym jakieś podziały na scenę poetycką, scenę muzyczną, scenę teatralną, naprawdę trzeba by machnąć na to ręką. To w ogóle widać we współczesnej literaturze, bo nie tylko poezja jest bardzo ciekawa, kto wie, czy nie najciekawsza, ale i esej, który macha ręką na wszelkie podziały. Granice są politycznym wymysłem, który ma nas dzielić, pomaga...
Służą do zarządzania nami. Zdobywania władzy.
A w obrębie, w tej przestrzeni kultury, literatury, to pomaga sprzedawać książki. Bo wiadomo, że mamy dział z poezją, mamy dział z prozą i mamy dział, no nie wiem, z dramatem. A tutaj się to wszystko...
Dział z dramatem to wymyśliłaś. Musimy popracować trochę.
Może w księgarni akademickiej jest taki dział i to jest jedna półeczka.
Bywasz tam, ale to jest naprawdę bańka.
To się wszystko dzieje w bańce. Chciałabym powiedzieć, że to jest twórczyni awangardowa, ale to są też już przecież opatrzone tradycje.
No, to jest twórczyni bardzo świadoma, ale awangardowa w gruncie rzeczy to się świetnie czyta. To nie jest trudne.
To nie jest trudne. No,
Tadeusz Piper, prawda? Do dzisiaj stawia opór.
Zdecydowanie nie. Taka poetka, która zwraca nam uwagę na to, ile już się wydarzyło, jak ktoś ma jakieś zaległości, to niech przysiądzie, poczyta, pomyśli i tyle. Strasznie mi się podoba w jej twórczości to, że ona nie troszczy się o osobę czytającą w ten sposób, że nie ułatwia, nie upraszcza, wrzuca na głęboką wodę, bo tak się powinno dziać w tekście poetyckim, w jakimkolwiek. Ja mam coś do powiedzenia, a ty, osoba czytająca, ty, osoba słuchająca, ty, osoba, która decydujesz się na kontakt z tym tekstem, na wejście w to doświadczenie, weź się rusz.
I to uruchomienie. Wsiadasz do autobusu, przystanek jest, zatrzymujemy się, tak, jedziemy dalej.
Bardzo mi imponuje właśnie ta aktywność. Zaraźliwa wręcz bym powiedziała. Dzięki zetknięciu z twórczością Joanny Oparek można zainteresować się sceną poetycką współczesną, nie tylko krakowską, bo tutaj podkreślamy, że to jest krakowska poetka, ale nie wiem, czy to nie działa na niekorzyść, bo to nie jest osoba, której twórczość jest jakoś mocno powiązana z konkretnym miejscem, z adresami.
To prawda.
Można dzięki jej aktywności poznać lepiej scenę lokalną, ale w ogóle poprzyglądać się współczesnej poezji, która wcale nie jest straszna, choć to są bolesne doświadczenia, ale nie ma się czego bać. Wydaje mi się, że właśnie ta muzyczność, to rozruszanie, ta ruchliwość, ta performatywność jej wierszy może nam, osobom czytającym, pomóc, tym, które jeszcze wahają się gdzieś na progu, boją się, że właśnie nie mają wystarczająco rozbudowanych kompetencji, że nie poradzą sobie z wierszem, poradzą sobie. Mam takie wrażenie, że poezja Oparek porywa. Ale no, to jest też tak, że niektórych nie porywa, jak to w ogóle jest z wyrazistymi tekstami. Ryzyko jest elementem tej gry w kulturę, gry w literaturę.
To prawda i to jest też wspaniałe, że coś ryzykujemy, idąc do teatru, czy wstępując właśnie na spotkanie z poetą, czy poetką. Jeszcze jedna ważna rzecz, cały czas właściwie o tym rozmawiamy, ale chcę, żeby to też zostało po imieniu nazwane. Joanna właściwie od samego początku swojego dzielenia się swoją poezją jest, można powiedzieć, uogólniając i upraszczając, na scenie. To jest też, mam wrażenie, nie że nowy nurt, tylko przez pewien czas może nie było to tak ważne, tak widoczne. Pamiętam, jak nie wiem, dekadę, czy może trochę wcześniej, pojawiły się slamy poetyckie, takie słowo, które było nowym słowem, no teraz już nie jest, ale właściwie pojawiła się grupa poetów, dla których kontakt z odbiorcą, ten tu i teraz na żywo stał się takim podstawowym narzędziem komunikacji. I myślę, że ją też definiuje to w sposób znacznie poważniejszy, niż mogłoby się wydawać. Nie tylko lektura tomu, tylko właściwie mamy szansę najpierw spotkać się z Joanną na scenie, z Joanną z muzyką. I dlatego to słuchowisko tak dobrze udało nam się, by także skomponować z różnych przypraw, że właściwie no nie tyle jej drugie imię, ale można powiedzieć, że jej drugie imię to jest muzyka. Zresztą ta poezja jest również bardzo muzyczna.
Tak. Piosenkowa, można by powiedzieć, tak, bo ona nie boi się tych tak zwanych niskich rejestrów. My nadal trzymamy się kurczowo tego podziału na wysokie i niskie. Naprawdę dawno temu powinniśmy machnąć ręką, bo ta nas ogranicza, nie doczytujemy w związku z tym kanonicznych wręcz tekstów, a takimi kanonicznymi tekstami jest, nie wiem, są wszystkie książki Marcina Świetlickiego. Jeśli nie włączymy tego rejestru pop, to my nie doczytamy. To my nie doczytamy tej twórczości. Ale rzeczywiście ta scena spoken wordowska, mówisz o slamach, ale to jest przecież potężne zjawisko w świecie.
Spoken wordowska, dobre. Przepraszam, wiesz, że ja nie znam tego terminu.
Tak? No. Spoken word, to chyba w Stanach Zjednoczonych jest najpopularniejsze.
Ale bardzo mi się to podoba.
Prawda? Mm-hmm. Tutaj przy okazji festiwalu Miłosza już kilka lat temu pojawił się amerykański poeta jazz. To jest jego nazwisko i gdy wypowiadam je, to brzmi jak jazz muzyka, ale to jest yes. Ukazał się też kawałek, kawałek Olio. Cała książka niestety się nie ukazała. I pamiętam, jakim dla mnie dużym przeżyciem był kontakt z nim na scenie. Zresztą ja nie byłam na tej scenie, ja byłam po drugiej stronie, ja byłam po stronie osób słuchających. I tak to się tam robi. Od dawna ta scena spoken wordowska, feministyczna, lata 60., 70., czarna poezja, pokazywała, że nie ma czegoś takiego jak granice międzyludzkie. Bo spoken wordowska poezja działa tak, że my, przebywając w jednym pomieszczeniu, osoba, która mówi swój wiersz najczęściej z głowy, niekoniecznie z kartki, bo Homer, którego przywołałaś, on mówił z ciała. To jest zupełnie inne, to wszystko zmienia. To zmienia myślenie o tym, jak rodzi się wiersz. On się nie rodzi w jakiejś idei, w mózgu idei,
znaczy, w intelekcie. Czasem się tak rodzi, prawda? Czasem
znamy
się
tak
takie
rodzi.
Przypadki, no, ale na razie zostawiamy
tak,
to.
Ale ta idea, ten intelekt jest jakoś, no musi być zaczepione w ciele. I to, że my tworzymy jakąś wspólnotę słuchających, mówiących, przeżywających, to, co można by nazwać kulturą afektu, dużo nam robi na plus. Wcale nie rozmywa tego ładunku intelektualnego, tylko niesie nas dalej. Uruchamia nas. Jest to bardzo polityczne. Myślenie o twórczości w kategoriach wspólnoty, my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego myślenia, ach, jest genialna jednostka, przez którą przepływa ten strumień piękności. Możemy podziwiać. No nie, pisanie bierze się z czytania, pisanie bierze się ze słuchania, jest zmysłowe i nagle ta praca na wyobraźni, ona nas zmusza do tego, żeby zobaczyć coś więcej niż czubek własnego nosa. I ta scena spoken wordowska wydaje mi się, że przez to uruchomienie wymusza na osobie słuchającej, czytającej, bo oczywiście te utwory spoken wordowskie, one muszą też działać na papierze. To nie jest tak, że one tylko działają w chwili i są w stanie nas zaczarować, ale też muszą obronić się później już w druku. No musimy się rozejrzeć wokół. W czym my żyjemy? Jak my odpowiadamy? Co się z nami dzieje? Co się z innymi dzieje? I to jest radykalna propozycja polityczna. Nie taka znowu wyjątkowa. Tam się może wydawać na przykładzie twórczości Janny Oparek, tak, że to jest coś wyjątkowego. Bynajmniej nie. Skoro już tutaj była mowa o krakowskości, no to jeszcze wrócę do mojej ulubienicy, do Anny Świerszczyńskiej, tak, która robiła podobne rzeczy. Oczywiście w ciut innej formie, bo dla niej w ogóle to wyzwanie... forma jako wyzwania. Ona podkreślała, że ze stylem trzeba walczyć. Jak już się dobrze poczujesz, to znaczy, że jest źle. Tak. Musisz ciągle pracować, żeby nie zastygnąć. Dla niej ruch, nie tylko ten ruch fizyczny, nie tylko bieganie, nie tylko joga były ważne, ale ruch w obrębie tekstu po to, by nie dać się przyszpilić, nie dać się unieruchomić. Wydaje mi się teraz w 2024 nadciągającym nieuchronnie roku będziemy no, świętować, to nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale obchodzić rocznicę 40. śmierci Anny Świerszczyńskiej.
Trzeba jakieś słuchowisko zrobić.
Trzeba. Mhm. Ja marzę o tym, żeby to się udało, bo przecież...
Anno,
przecież...
zapraszam cię, to mówimy przy wszystkich. O, tak, tak,
uknujemy coś. Bo dla niej muzyczność była bardzo ważna. Te pierwsze wędrówki Anny Świerszczyńskiej z rodzicami, zwłaszcza z ojcem po Kurpiach, zbieranie tych rdzennych utworów poetyckich, znowu wracamy do Homera, pisanych z ciała do ciała, to było dla niej doświadczenie formujące. Ona po latach, gdy zajmowała się już w Czarnych Słowach kulturami afrykańskimi i próbowała tamtą muzyczność i rytmiczność włączyć do swojego myślenia o poezji, bardzo politycznej zresztą, no, uruchomiły się tamte... Tak. Używamy tego słowa ludowe doświadczenia, ale ja lubię to słowo rdzenne, bo ona szukała jak najgłębiej. I najgłębiej jest rytm, i najgłębiej jest pieśń. I jeszcze tutaj inny kontekst dołożyłabym, ciągle ten Homer mi tutaj chodzi po głowie. Alice Oswald, która też była w Krakowie przy okazji festiwalu Miłosza, ona rozmontowuje... Podobne rzeczy robi oczywiście w trochę innych rejonach. Janna Oparek rozmontowuje kanon europejski, w związku z tym światowy. Ona czyta Iliadę, w Monumencie zrobiła coś niesłychanego. Ona przeczytała Iliadę tak, by zobaczyć ofiary. Ta książka zaczyna się całą długą listą imion pomordowanych.
Tak,
co się wydarzyło właściwie w tej Troi?
No właśnie.
Kogo my fetujemy po latach? Morderców? I odzyskiwanie głosu, widzialności, to jest stawka. A Oswald mówi wiersze. Ona ich nie czyta. Ona je mówi z pamięci. Czasem się myli, ale pomyłka jest częścią procesu twórczego. Więcej jest takich twórczyń, byłoby o czym opowiadać, ale jesteśmy umówione już na Świerszczyńską.
To się stanie, bardzo się na to już cieszę i dziękuję ci za inspirację. Uknujemy coś takiego, będą państwo zadowoleni. O, może tak. Dobrze, i właściwie tylko na koniec takie bardzo zawodowe ci pytanie zadam. Powiedz, jaki był początek twojego spotkania z tekstem Joanny, z małymi powinnościami? Od słuchania czy od tekstu?
Od tekstu. To był akurat ten przypadek. Od tekstu.
Ale to by tak rzec, wystarczyłoby dać się porwać, prawda?
Wystarczyłoby dać się porwać, ale pamiętam, że najpierw ta książka mnie przygniotła. Nie mogłam sobie z nią dać rady. To nie jest duża książka, a długo ją czytałam i musiałam odkładać.
Tak, tak. No tak,
ale wiedziałam, że muszę wrócić.
Princesse, tu conspires à couronner ma flamme, tout s'apprête pour mon bonheur.
Dobre książki.
Le plaisir qui règne dans mon âme, et les mêmes transports charment-ils votre cœur.
Jesteś reżyserką teatralną. Piszesz, tworzysz różne teksty, ale także przed chwilą ustaliłam z zaskoczeniem, że jesteś psycholożką, więc chcę cię zapytać, jaka to sytuacja, debiut radiowy dla osoby bardzo dobrze czującej się na scenie i bardzo dobrze czującej tę scenę. A tutaj zamknięta w studiu, cicho, głucho i za szybą tylko kręcą się chłopaki.
No ale jest bardzo dobra twórcza energia, panuje tutaj. Powiem tak, bycie sam na sam ze swoim głosem i muzyką.
I mikrofonem,
to też jest ciekawa przestrzeń. I nawet kiedy robi się te realizacje duże z ludźmi na dużych scenach, to też to, co wartościowe, to się realizuje w tej wewnętrznej przestrzeni jakiejś intymnej.
I to jest najważniejsze, co się tam przeprocesuje, prawda?
No tak.
Tak, ale byłam ciekawa, jak się tu odnajdziesz, ponieważ widziałam cię nieraz na scenie i... Na scenie jesteś wspaniałym żywiołem. Ja tak właśnie pomyślałam, wchodząc do studia, że jesteś właściwie taką naszą krakowską Laurie Anderson, czyli osobą, która pisze swoje teksty i bardzo świadomie też zarządza muzyką, nawet jeśli sama jej nie komponuje, chyba że o czymś nie wiem.
No, to spotkanie tekstu poetyckiego z muzyką to jest fantastyczna przygoda dla mnie. I to rzeczywiście zdarzyło się już kilka razy. Łącznie z tym, że taki właściwie spektakl powstał w oparciu o jeden z moich poematów, Berlin Porn, w Teatrze Wierszalin, z muzyką Pauliny Owczarek i Małgorzaty Tekiel, gitara basowa, która zresztą w różnych innych przedsięwzięciach też mi towarzyszyła i świetnie się wyczuwałyśmy. Miałam już to doświadczenie, że nawet scena potrafi wytrzymać tylko głos i muzykę. No i to jest oczywiście za każdym razem jakaś taka historia, którą trzeba powtórzyć. Ona się może udać, może się nie udać, bo wszystko tutaj tak naprawdę zależy od emocji. Tekst tekstem, ale sposób połączenia tekstu i muzyki, to spotkanie się ludzi realizujących projekt jest najważniejsze, żeby te wszystkie emocje właśnie wybrzmiały.
A mogłabyś tak właściwie na użytek naszej rozmowy, takie proste, ale pewnie też zasadnicze pytanie, powiedzieć właściwie, skąd pisanie wzięło się w twoim życiu, bo rozumiem, że myślałaś, że będziesz pomagać ludziom i właściwie zadając to pytanie od razu, nawet zmierzając do końca tego pytania, pomyślałam, że właściwie pomagasz ludziom, tylko inaczej.
Ja właściwie wiele rzeczy w życiu zrobiłam, żeby nie zostać pisarką. Chociaż od początku zawsze było pisanie i od początku była poezja. Ale po drodze próbowałam wielu różnych aktywności i stwierdziłam, że ciekawszą krainą jest psychologia niż literatura, w której byłam oczywiście zanurzona głęboko, ale wydawało mi się, że ta psychologia pozwoli mi jeszcze tutaj jakieś inne rejony świadomości zdobyć, otworzyć. A potem również robiłam wiele rzeczy, żeby nie pisać, ale zawsze to pisanie wracało. W ostatnich latach jeszcze pojawił się teatr. No i ta reżyseria jako właściwie kompletne nowum, bo to jest kilka ostatnich lat.
Kilka ostatnich dni, bo korzystając z okazji, to zapytam cię, bo wróciłaś dosłownie kilka dni temu, miałaś premierę w Gliwicach. To także był twój tekst?
Tak, to była sztuka Dobra Rodzina, która została napisana już na zamówienie muzeum w Gliwicach. W muzeum w Gliwicach ukaże się wkrótce zresztą antologia moich tekstów teatralnych pod tytułem Rozczarowanie jest seryjnym mordercą. I to jest kolejny etap mojej współpracy z Gliwicami, co jest fantastyczne, bo to moje rodzinne miasto. Do Krakowa przyjechałam na studia i już zostałam. Ale po latach otworzyła się szansa współpracy z Gliwicami i tam wyreżyserowałam swoją sztukę Całe życie, która wcześniej była robiona w Krakowie, no ale tam w mojej reżyserii po raz pierwszy w instytucjonalnym teatrze, bo wcześniej działałam w teatrze niezależnym. No i w tej chwili tak, jestem świeżo po premierze Dobra Rodzina. Zapraszam na spektakl do Gliwic, oczywiście, do Teatru Miejskiego w Gliwicach.
Ale Dobra Rodzina to brzmi tak złowieszczo, powiedziałabym. To nie brzmi dobrze. Chyba, że jestem uprzedzona albo już za dużo takich filmów czy sztuk takich przewrotnych widziałam.
To jest komediodramat. Moje teksty teatralne to są dwa bieguny. Traktuję poniekąd jako teksty teatralne również te poematy, takie jak Małe powinności, nad którymi tutaj pracujemy dzisiaj. I takie teksty jak Berlin Porn, to też są teksty z potencjałem teatralnym, ale na drugim biegunie ja piszę po prostu komediodramaty. Lubię, kiedy publiczność śmieje i lubię, kiedy dochodzi do tego momentu, że ten śmiech zamiera i pojawia się jakiś rodzaj wzruszenia. I taką sztuką też jest Dobra Rodzina, a to jest zupełnie wyjątkowe dla mnie przeżycie, bo to jest sztuka o mojej matce tak naprawdę. Jak jednym zdaniem mówiłam to prowokująco może, komedia o śmierci matki. Trochę to tak jest. To jest komedia która pokazuje no, niezwykłą osobowość mojej matki, ale oczywiście ma też uniwersalne treści, to jest o relacji matka-córka, można to czytać jako właśnie dramat, odbierać jako dramat o utracie i o lęku przed utratą bezpieczeństwa, ale też jako komedię o szukaniu pieniędzy, miłości, zmaganiach z losem, no taki to właśnie...
Tak, śmiech, humor często pozwala nam przejść przez te najbardziej dotkliwe doświadczenia i wbrew pozorom te rejestry wcale nie są takie odległe od siebie, prawda?
No tak, podobnie jak ironia, która jest takim narzędziem bardzo często wykorzystywanym przeze mnie w poezji. I ta ironia również pojawia się w poemacie Małe powinności, którego temat jest ciężki, bardzo drastyczny, bo zaraz może wrócę do tego, o czym są Małe powinności, ale na temat tej ironii jeszcze słowo powiem. Ironia odpowiednio wykorzystana jest właściwie bardzo romantycznym gestem, czy też narzędziem, bo ironia właściwie jest wyrazem naszej tęsknoty za idealnym światem, za dobrym światem.
Ale
za
jest to
absolutem.
Świadomość, że to jest niemożliwe, że go nie ma,
tak
prawda?
Jest.
Że to jest
tak
coś
jest.
Nieosiągalnego.
Tak jest. I ta gorycz, która przechodzi płynnie w dowcip. Ale to ciężki dowcip jest.
No, taki poważny dowcip, rzekłabym, tak. Czy ciężki, to też zależy od wykonania.
Tak, czasem lekki, ale może ostry po prostu, może słowo ostry.
No tak. Niby nie rozpoczęłyśmy jeszcze rozmowy o małych powinnościach, a mam wrażenie, że trochę o nich rozmawiamy już, prawda? Bo po prostu rozmawiamy o twoich tekstach, o tym, jak je tworzysz i pomiędzy jakimi tonacjami je rozciągasz. To tak, teraz mamy minutę, więc nie zaczniemy. O koncept małych powinności zapytam cię zaraz po wiadomościach drogowych, bo jak powiedziałaś, to jest zbyt poważna sprawa, żeby, a to już dopowiadam, żeby poświęcić na to pół minuty. Zapytam cię tylko krótko, ale będziemy się śmiać? Czy raczej ten śmiech nam gdzieś utknie w gardle?
Nie, myślę, że się tu państwo nie będziecie śmiać.
Takie katarzis.
Myślę, że to jest tekst, który szokuje po prostu. Tak, myślę, że to jest to słowo.
Z pełną świadomością, bez taryfy ulgowej, 1 listopada przygotowaliśmy dla państwa takie niespodzianki. Przypomnę, słuchowisko radiowe, nowe słuchowisko Radia Kraków, Małe powinności, sceny z życia kobiet, to adaptacja dramatu poetyckiego Joanny Oparek, krakowskiej pisarki, dramaturszki, psycholożki, reżyserki.
Dziękuję za wszystkie
również
słowa.
Uwaga, wykonawczyni tego tekstu, ale o tym opowiemy państwu już za moment.
Przystanek Kultura.
Przed mikrofonem ponownie Justyna Nowicka, ponownie się państwu kłaniam, przypominam, przygotowujemy się. Dzisiaj rozpoczęliśmy próby, pierwsze nagrania do nowego słuchowiska Radia Kraków. Małe powinności, sceny z życia kobiet, to adaptacja dramatu poetyckiego krakowskiej pisarki Joanny Oparek, którą jeszcze raz witam bardzo serdecznie.
Witam jeszcze raz.
Tak, dla porządku tylko powiem, że tekst został opublikowany w 2022 roku przez Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Książka otrzymała tytuł w 2023 roku Krakowskiej Książki Miesiąca oraz była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia. Bardzo poważny tekst, poemat, forma niekrótka. Jeśli starczy nam trochę czasu dzisiaj, to też chciałabym cię powypytywać o te długie formy, bo jest to twoją specjalnością, ale teraz zapytam cię najprościej o koncept tych małych powinności. Skąd ten pomysł się pojawił? Coś w telewizji zobaczyłaś, jak to było?
Żeby powiedzieć skąd pomysł, muszę rzeczywiście zarysować ten temat. To poemat, który mówi o słynnych ofiarach przemocy, kobietach, które stały się właściwie takimi celebrytkami, jak córka Fritzla czy Natasza Kampusz. Natomiast no, ich historie oczywiście opowiadane były już wiele razy.
I w różnych formach.
I w różnych formach. Mhm. I to, czym ja się zajmowałam w tym poemacie, to właściwie tymi właśnie małymi powinnościami ofiar przemocy wobec społeczeństwa. Bo historie tych kobiet były wielokrotnie zawłaszczone oczywiście przez media, ale również przez kulturę, przez popkulturę, przez piosenkę o córce Fritzla. Powstało masę piosenek, łącznie z tym, że Rammstein zrobił piosenkę. Mm-hmm. Ale również przez kulturę wysoką były wykorzystywane, w szczególności przez teatr. No, austriacka noblistka Elfriede Jelinek również zajmowała się tym tematem. Ona sama zresztą, jako pisarka feministyczna, bezkompromisowa, też była przedmiotem takiej medialnej oceny. Mhm. Podobnie jak ofiary, o których pisze.
Czyli krótko mówię, przepraszam, nie krótko, wcale nie krótko, nie wiem, to jakiś taki liczman, który gdzieś przykleił mi się do języka. Chodzi o to, że zwracasz uwagę na niejako powtórny akt przemocy wobec tych kobiet.
Tak właśnie, mhm. Tak właśnie. Na to oczekiwanie społeczne, medialne, kim powinna być ofiara, jak powinna się zachowywać, w jaki sposób ma okazywać swoją traumę, kiedy jest wiarygodna. To najbardziej mnie w tym poemacie tutaj interesuje, te małe powinności ofiar wobec społeczeństwa. To są historie, które studiowałam 2 lata, zanim zaczęłam pisać tę książkę. Historie, w jaki sposób Natasza Kampusz na przykład podnosiła się ze swojej roli ofiary, a przecież to jest kobieta, która się też wypowiada, pisze książki, jest autorką scenariusza o swojej historii. Oceniana była na każdym kroku. To śledztwo, które toczyło się w jej sprawie, również no, przybierało nieprawdopodobne zupełnie zwroty. Pojawia się taki moment, że ofiara właściwie zaczyna czuć się współwinna. I to w tych małych powinnościach najbardziej mnie fascynuje. No i jak mówię, również ta postać Elfriede Jelinek, która poniekąd powiela los swoich bohaterek i też staje się taką kobietą podejrzaną.
Mm-hmm. Te historie są, no chciałam powiedzieć właśnie, zastanawiam się, jakiego słowa użyć, żeby też nie wpaść w ten trochę ocenny tutaj tok. To są po prostu bardzo mocne rzeczy i tak, słowo mocne jest jak najbardziej na temat, bo dla mnie też tematem tego tekstu jest język. To nie jest tak, że ty opowiadasz tę historię, prawda? Streszczasz, że Natasza coś tam...
Ja tu jeszcze powrócę na moment do tego poprzedniego pytania. Właściwie skąd ten pomysł?
Tak, właśnie.
Bo to się dokładnie z tym, to poniekąd na to drugie pytanie też tutaj odpowiem. Tak. Te historie kobiet są moim tematem od dawna, w mojej poezji. Od poematu Czerwie. To była opowieść napisana zupełnie innym językiem. Jej tematem był wojenny gwałt, ale to była historia opisana językiem takim, powiedziałabym, biblijnym, językiem nowenny, pieśni religijnej, bo taka też była bohaterka. W zupełnie innym tonie rozwija się poemat Berlin Porn, którego osią jest historia Jacka Unterwegera, taka legendarna postać, morderca prostytutek, który potem stał się autorem Biblii resocjalizacji i gwiazdą mediów, więc też niesamowita historia. I tutaj w małych powinnościach No ja konsekwentnie powracam do tego tematu przemocy, który mnie prześladuje. Przemoc, mechanizmy władzy. A dlaczego dotykam tych historii? Dlaczego ta właśnie przemoc seksualna tak często się pojawia w moich poematach? Bo myślę, że to jest taka soczewka, w której się po prostu ogniskuje ten mechanizm zła, tylko łatwo rozpoznać. Tu on jest taki pozornie, paradoksalnie, jakoś potwornie atrakcyjny. I patrząc...
Słowo jest ryzykowne, ale, tak, niestety, ale niestety pasuje.
Przykuwa naszą uwagę. Tak. Wszyscy oglądamy na Netflixie seriale dokumentalne o mordercach. Z jakiegoś powodu ta część rzeczywistości zmusza nas do myślenia i porusza, więc no, taki mechanizm stosuje też w tych książkach. Chcę mówić o tym, co dobro i zło, i o mechanizmach władzy i przemocy. I tak na tle, no, to są przykłady do tych rozważań.
Joanno, jesteś moralistką z takimi undergroundowymi korzeniami i burzą jasnych włosów, jak Laurie Anderson.
Byłabym moralistką, gdybym była jednoznaczna. Nie jestem jednoznaczna w tych wszystkich tekstach. Wręcz mylę tropy. Zostawiam to czytelnikowi. Stąd również ironia, która pozwala mi mylić te tropy.
Tak, od ironii właściwie rozpoczęłyśmy tę taką konkretną rozmowę o tekście, a ja przytoczę opinię dwóch krytyków, Karola Poręby i Jakuba Skurtysa, żebyśmy my nie musiały tego opowiadać, to się po prostu posłużę jeszcze dodatkowym, zapośredniczonym tutaj elementem w rozmowie. Joanna Oparek opowiada historię w strofach zawiesistych i osobliwie lekkich, brutalnych i szczebiotliwych, ekstatycznych, rozerotyzowanych, czasem dwuznacznych, czasem jednoznacznych, ale zawsze dosadnych. Czyli właściwie jakbyś ciągle kontrowała, jakbyś ciągle biegła za sobą i przed sobą uciekała. To jest bardzo sophisticated.
Wiesz, to pisanie to jest też dla mnie proces poznawczy.
Czyli wracamy do psychologii, do początku tej rozmowy.
I jakoś ja wierzę chyba w taką poznawczą funkcję literatury, a szczególnie poezji. Bo coś, no, czasem kiedy chcemy wyrazić swój pogląd albo opowiedzieć o czymś, to ta refleksja jakaś jest, no, przyzwoita, banalna, oczekiwana. Mhm. Często tak wychodzi. Natomiast współczesna poezja, która nie boi się językowego szaleństwa, może robić coś więcej. No, poezja nie jest sumą strof, strofy nie są sumą słów i ukazują się, wierzę w to, jakieś inne odcienie rzeczywistości, jakieś nowe prawdy. Ja sama pisząc analizuję ten temat i ja sama coś staram się odkryć. Pisząc Małe powinności, staram się zrozumieć ten mechanizm, o którym piszę. Stąd kwestionuję sama siebie, stąd sama sobie zadaję pytania. Staram się zbijać z pantałyku cokolwiek, gdzie pójdę to zakwestionować. Tak. To jest ten proces dochodzenia do wiedzy.
Tak, i to jest też taką przyjemnością tekstu. Jakby to też paradoksalnie i niestosownie nie zabrzmiało, ten tekst po prostu daje ogromną satysfakcję czytelnikowi, czyli temu, który również posługuje się językiem i może przyjrzeć się, w jaki sposób ty to robisz, autorka. Też już zupełnie ostatnia kwestia, bo czas absolutnie galopuje i nam się kończy. Fakt, że sama jesteś performerką swoich tekstów. To jest dla mnie bardzo ważne, że myśląc o tym tekście i o słuchowisku, bo jeszcze o słuchowisku nic nie powiedzieliśmy, ale powiemy następnym razem Państwu, bo właściwie zaczęliście dopiero pracę, to powiem, skąd ten pomysł mnie zakiełkował. Otóż rozmawiałam z dwiema wyśmienitymi krytyczkami krakowskimi, Anną Marchewką i również pisarką Małgorzatą Lebną, które cię widziały właśnie performującą. Będę tego słowa uważać. I od razu mi powiedziały, słuchaj, ty to musisz nagrać. To musi zostać nagrane, zarejestrowane w radiu, bo to jest jeszcze coś.
Jestem bardzo wdzięczna tobie i tym krytyczkom i dziękuję naprawdę za ten pomysł.
To jest mowa kobiet.
absolutnie to jest...
Ale realizuje Wojtek Gruszka.
To jest fantastyczna zmowa kobiet.
I muzykę robi
Krzysztof. Tak, ale właśnie, ale do projektu zaproszeni są mężczyźni, także i dziękujemy absolutnie współrealizatorom.
Tak, czyli... ale sama właśnie... Tak, nie wolałabyś jakiejś naprawdę świetnej aktorki. W Krakowie mam naprawdę czym wybierać.
Z ogromnym szacunkiem wiem oczywiście, ale nie wolałabym, bo lubię sama czytać swoje wiersze. No lubię. Może dlatego właśnie, że interpretacja czasem im nie pomaga, a jak już to taka interpretacja, może jakaś chwilami upiornie kabaretowa, która się u mnie pojawia.
Chociaż te rejestry też są, nie bójmy się, że kabaretu nie unikasz.
Nie unikam takiego upiornego kabaretu w tym tekście. No wydaje mi się, że muszę czytać to sama, bo wiem, w jakich rejestrach to napisałam i w tych rejestrach się poruszam.
A o słuchowisku zatytułowanym Małe powinności, sceny z życia kobiet, przypominam Państwu, premiera już dziś po godzinie 20:00 opowiadała autorka tekstu, reżyserka, poetka Joanna Oparek.